naszym gościem jest pan profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, pytanie, no bo wygląda na to, że Komisja Europejska nie chce nam odpuścić. Wszczęła w piątek drugi etap procedury naruszeniowej przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca i 7 października dotyczących prymatu prawa unijnego. Jak to wygląda? No bo konstytucja ważniejsza, nasze prawo, czy prawo Unii Europejskiej, tak myślę, bo idziemy cały czas, tak to rozumiem, nie wiem, czy słusznie, na ugodę, a widzimy co chwilę jakieś ultimatum.
No, to jest na zasadzie daj kurze grzędę. Chodzi o to, że jak dowiedziałem się dzisiaj nieoficjalnie, powstał taki projekt, taki scenariusz Komisji Europejskiej, że za dwa miesiące w Polsce nie będzie Trybunału Konstytucyjnego. Tak, dobrze mnie Państwo słyszycie. Za dwa miesiące ma nie być w Polsce Trybunału w ten sposób, że za te dwa miesiące Komisja skieruje skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na sztyka, po czym zbierze się wiceprezes, wyda tak zwany środek tymczasowy, czyli zawiesi działalność, tak to jak przećwiczono już z Izbą Dyscyplinarną nieistniejącą. Później my możemy sobie nawet rozwiązać Trybunał Konstytucyjny i powołać nowy, a za Izbę Dyscyplinarną, chociaż już jej dawno nie ma, i tak kary finansowe codziennie są w Polsce naliczane. Także to się w jakąś paranoję prawniczą zamieniło. Pokazuje, na czym polega lojalność unijna, jak można z dobrą wiarą podchodzić do negocjacji z instytucjami unijnymi, niestety.
To jak to teraz będzie? No bo pamiętamy wcześniejszy czas, kiedy to mieliśmy dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z prawem Unii Europejskiej. W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Teraz jakby kolejny raz Komisja Europejska, bo znowu mamy ultimatum Reidersa, nie chce pogodzić się z oczywistymi orzeczeniami polskiego Trybunału, który zgodnie z linią orzecznictwa uznał 14 lipca 2021 roku wyższość polskiej konstytucji nad zapisami prawa unijnego. No, zdaniem tu Komisja jakby bezprawnie podważa też status sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to jakby kolejny etap procedury narzucania przez Komisję Europejską, a pan mówi, że może nawet Trybunał zniknie.
Tak, zniknie, bo jednoosobowo ma takie dorozumiane, niezapisane w traktatach kompetencje Trybunału Sprawiedliwości. Przećwiczył to na Polsce po raz pierwszy w sprawie kopalni Turów, a później w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Może nałożyć kary dzienne, nawet finansowe, jeśli nie zlikwidujemy Trybunału Konstytucyjnego, a w każdym bądź razie dziś za dwa miesiące, taka jest kalendarz, może trafić skarga komisji do TSUE na Polski Trybunał Konstytucyjny. Następnego dnia czy następnego tygodnia zbiera się wiceprezes jednoosobowo. Zawiesić macie, Polacy, swój Trybunał Konstytucyjny. Nie uznajemy go. I teraz, kiedy to się stało? Proszę Państwa, stało się, gdy pan prezydent skierował ustawę reformującą Sąd Najwyższy, od której Komisja uzależnia wypłatę Polsce pieniędzy na odbudowę gospodarki po COVID-zie, to oni się pospieszyli, chcą nam, mówiąc tak brzydko, sprzątnąć Trybunał Konstytucyjny. Nie będzie, używam specjalnie tego słowa, bo taka jest filozofia myślenia, nie będzie w Polsce wedle ich logiki Trybunału Konstytucyjnego, nie będzie kto miał rozpoznać wniosku pana prezydenta o zbadanie prewencyjne zgodności ustawy reformującej Sąd Najwyższy z Konstytucją, i tak tych pieniędzy, wątpliwe, żeby nam wypłacili, znajdą kolejny pretekst, żeby nie płacić. Nie płacić w warunkach wojny na Ukrainie, gdzie Polska ponosi taki wysiłek. Przecież 24 lutego po napaści zbrodniczej Rosji zeszłego roku, 24 lutego, Komisja powinna się odchnąć. Od tego czasu nazwijmy rzecz po imieniu. to wszystko, co robi Komisja Europejska wobec Polski w sprawie osłabionej praworządności, oznacza, że Komisja jest faktycznym pomocnikiem Putina. Mniej pieniędzy w Polsce z budżetu Unii oznacza per saldo mniejszą pomoc Polaków dla Ukraińców, chociaż ta pomoc jest i tak największa spośród wszystkich państw unijnych. Niemcy mówią, że najwięcej udzielają, ale uwaga, oni zaliczają do pomocy to, co obiecali, a pewnie nigdy nie dadzą, a to już liczą jako realnie udzielona pomoc. I tu się łączy nam to w jedną całość. Wojna w Ukrainie, niechęć, żeby Polska pomagała obciąć Polsce fundusze. Formalnie będzie można całkowicie nam fundusze zablokować, bo nie będziemy mieli za 2 miesiące wedle ich logiki Trybunału Konstytucyjnego.
No, tak według, panie profesorze, a według tego, co mówi premier, mówi środki z KPO jeszcze w tym roku i mówi nawet tak, że jestem absolutnie tego pewien. I mówi też, bo pan się odniósł do tego, że prezydent skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego. Mówi, prezydent postąpił zasadnie, bo zgłaszał wcześniej swoje wątpliwości dotyczące niektórych zapisów ustawy, która stanowiła kompromis z Komisją Europejską. Prezydent także w swoim wystąpieniu zaznaczył, że ten kompromis jest sprawą jak najbardziej słuszną. Więc jak to wygląda?
Co zrobił prezydent? Mm-hmm. Jak ocenić to, co zrobił prezydent? Oceniam jak najbardziej pozytywnie. Prezydent miał te same wątpliwości, które zgłaszała grupa prawników, w której ja jestem od początku, wobec tej ustawy. I prezydent chciał, żeby Trybunał Konstytucyjny ucywilizował w drodze interpretacji, jeśli jakieś przepisy tej ustawy można interpretować mniej lub bardziej przyjaźnie konstytucji, jeśli można mniej lub bardziej kwestionować prerogatywę pana prezydenta do powoływań sędziowskich, to wtedy, żeby Trybunał Konstytucyjny wybrał jakiś złoty środek. Ale natychmiast Reinders zapowiedział uruchomienie kolejnej procedury naruszeniowej wobec Trybunału Konstytucyjnego, która ma się skończyć tym, że za 2 miesiące wyląduje skarga na Polski Trybunał Konstytucyjny w Luksemburgu i poprzez środek tymczasowy zawieszą działalność. Prezydent, jak w najlepszej wierze, zrobił to i jako prawnik powiem, że było to konieczne, żeby w drodze interpretacji poprawić ustawę narzuconą nam, nazwijmy rzecz po imieniu, przez Komisję Europejską. No to odwinęli się w ten sposób, że przyspieszyli likwidację w Polsce Trybunału Konstytucyjnego. Mało im było zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej, teraz chcą zlikwidowania Trybunału Konstytucyjnego. Scenariusz likwidacji w Polsce instytucji związanej z wymiarem sprawiedliwości przećwiczyli na Izbie Dyscyplinarnej, chociaż od razu powiedzmy, w polskim ustroju Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem. Ma inną funkcję niż sąd, nie zajmuje się rozstrzyganiem konkretnych spraw.
No i premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie ma wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny jest w pełni taką sterowną instytucją pod właściwym kierownictwem. To nie jest moja prerogatywa, by rozstrzygać czas trwania tej sprawy. Jestem pewien, że Trybunał Konstytucyjny podejmie właściwą decyzję we właściwym czasie. Więc co, nie mamy na co czekać? Czy
premier ma rację, ale jak Trybunał Konstytucyjny w ciągu 2 miesięcy, a to będzie niezwykle trudno, nie wyda wyroku, wtedy po tych 2 miesiącach nasz Trybunał Konstytucyjny nie będzie uznawany przez instytucje unijne. Taki jest realny scenariusz. Ku temu dąży komisarz Reinders chociażby. I wtedy rzeczywiście, ale niczego to nie zmieni. Proszę ojca, przecież na tej antenie od lipca 2020 roku, gdzie po raz pierwszy na szczycie unijnym powstał pomysł instrumentu odbudowy, że ze wspólnych pieniędzy będziemy wspierać również ze wspólnych dodatkowych podatków gospodarkę poszczególnych państw po COVID-zie, mówiliśmy, że ze względów ideologicznych Polska tych pieniędzy nie dostanie. Niestety chciałbym się mylić, ale każdego dnia utwierdzam się w przekonaniu, że miałem wtedy rację, tak, a nie inaczej formułując to na antenie Radia Maryja, wtedy w 2020 roku.
Panie profesorze, znalazłem artykuł pana, jak odblokować KPO. Mówi pan, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znajduje się sposób na odblokowanie wypłaty należnych Polsce funduszy unijnych. Wystarczy dopisać opartą na tym orzecznictwie preambułę do kontrowersyjnego projektu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli państwo syte i konstytucja cała. Jak mamy to rozumieć?
Chodziło mi o to, co zrobi teraz Trybunał Konstytucyjny. Taka preambuła oparta na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówiącym, że nie liczy się to, w jaki sposób sędzia został powołany, jest taka część orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unijnej, liczy się to, jak sędzia się zachowuje podczas orzekania. Nie jest istotne, mówił Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 19 listopada 2019 roku, gdzie byłem pełnomocnikiem Rzeczypospolitej Polskiej przed tym Trybunałem i przekonywałem Trybunał do takiego orzeczenia, wydania takiego orzeczenia. Trybunał mi przyznał rację, nawet jak polski sędzia od ministra na przykład sprawiedliwości dostaje polecenie, rekomendacje, jak ma orzekać, to jeszcze niezawisłość i bezstronność nie jest jego naruszona. Dopiero gdyby się temu podporządkował. Ale jest część orzecznictwa przeciwnego Polsce, mówiąca, że jeśli sędzia jest powołany na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, to już wtedy nie spełnia kryteriów sędziego w świetle prawa unijnego. I chciałem w drodze preambuły, która miałaby znaczenie interpretacyjne, osiągnąć to samo, co pan prezydent chce osiągnąć, żeby Trybunał Konstytucyjny w drodze interpretacji ucywilizował ustawę zmieniającą ustawę o Sądzie Najwyższym, bo w przeciwnym razie, jeśli by ta ustawa bez zmiany w postaci czystej przeszła, będzie można podważać, proszę państwa, wyroki wydane, wstecznie podważać te wyroki już wydane, czyli wstecznie siłą rzeczy przez sędziów powołanych przez pana prezydenta na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Był przepis zakazujący wzruszania takich wyroków. Ta ustawa uchyla taki przepis, tworząc kompletny chaos w systemie polskim. I dlatego pan prezydent, jeśli nie przeszła moja propozycja z preambułą do tej ustawy, żeby dopisać, jak komisja sobie życzyła, nie zmieniamy nawet przecinka w samej ustawie, ale dajemy wskazówki interpretacyjne do tych rozmaitych, powiedzmy, hasłowo przecinków. Wtedy nie przeszło to, nie zgodził się nasz parlament na taki zabieg. Pan prezydent ten sam zabieg interpretacyjny chciał osiągnąć, jak rozumiem, kierując wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a Komisja Europejska chce mu to uniemożliwić, bo chce, powtórzmy, sprzątnąć nam Trybunał Konstytucyjny za jakieś 2 miesiące.
Panie profesorze, chciałem się zapytać o korupcję w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej. Są jakieś mechanizmy, żeby do czegoś takiego nie dochodziło, bo co jakiś czas wypływa, że chociażby posłowie mają różnego rodzaju dochody, no i niektórzy mówią, że to ta jakaś kontrowersja, prawda? Że nie wszystkie pieniądze mogliby przyjąć i w ogóle dziwią się, że takie pieniądze pochodzą. I teraz czy są jakieś procedury? Czy dopiero wtedy, kiedy wyjdzie jakaś afera, ktoś reaguje, bicie piany, jedna strona wykorzystuje przeciwko drugiej i odwrotnie. Jak pan to postrzega? Czy są jakieś właściwe procedury, czy jest jakieś prawo, czy są jakieś zasady, które ukróciłyby to, żeby do czegoś takiego nie dochodziło?
Proszę ojca, ta korupcja wiąże się również z blokowaniem Polsce środków unijnych. Co to jest Parlament Europejski? Po pierwsze wydaje rezolucje, masę rezolucji antypolskich było wydane, niezgodnych z prawem traktatowym przez Parlament Europejski, ale co najwyższe, Parlament kiedyś był piątym kołem u wozu. Dzisiaj jest formalnie współprawodawcą unijnym. Weźmy osławione rozporządzenie o funduszach za praworządność. Kto to wydał? Rada złożona z ministrów państw członkowskich wspólnie z Parlamentem Europejskim. A dowiadujemy się, że w parlamencie mamy podwójny mechanizm korupcyjny. Jeden, ten, który wprost wypełnia znamiona korupcji w rozumieniu prawa karnego polskiego, belgijskiego tutaj, który pozwolił ten mechanizm zatrzymać i aresztować wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i kilku eurodeputowanych byłych i obecnych, im postawić zarzuty. Ją aresztowano, sąd aresztował. a inny mechanizm korupcyjny, bardziej miękki, polega, nazywa się to lobbying elegancko, że bierze eurodeputowany olbrzymie pieniądze z dziwnych, powiedzmy, państw, które, a niektóre nie są już takie dziwne jak Rosja, dla nas bardziej oczywiste, inne bardziej abstrakcyjne, i tam można brać pieniądze bez kontroli, tylko w oświadczeniu się składa, ile się wzięło pieniędzy, ale nie trzeba wyjaśniać, z jakiego fundusza, czy funduszu, że z danego terytorium się wzięło do tego państwa, nie trzeba wyjaśniać, czy to były państwa, tego państwa pieniądze, bo tak było w tych przypadkach, które nas interesują, i wtedy można przeciwko Polsce kupować nawet prawo unijne. To jest sprzedajność polityczna, która albo nazywa się korupcją, czyli przestępstwem, albo w wersji bardziej takiej lekkiej nazywa się elegancko lobbingiem, a chodzi w gruncie rzeczy o to samo. Parlament uchodzi, że za najbardziej przejrzystą, tak się nazywa, instytucję, co chodzi o korupcję. No to jeśli oni są tacy światli w tym względzie, to pod latarnią najciemniej. Polska w badaniach innego Urzędu Statystycznego, Eurostatu i samej komisji pod względem korupcji wypada jak najlepiej. Czas najwyższy, żeby nasi eurodeputowani, liczę, że to zrobią jak najszybciej, zaproponowali tym zdemoralizowanym instytucjom unijnych procedury antykorupcyjne, bo inaczej Polska w życiu nie dostanie należnych nam pieniędzy.
Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże. Naszym gościem był profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.